Koma Jacek, rolnik Skrynek.
Jak daleko od granicy pan mieszka?
No, to jest 800 metrów.
Czyli obserwuje pan to, co dzieje się na granicy od dwóch, to dwa lata już trwa.
Wie pan, nawet nie z samego okna, ponieważ między mną a płotem mamy ścianę lasu, aczkolwiek z racji zawodowych ja ciągle przy tej granicy jestem, ponieważ mam pola wzdłuż bariery ochronnej. No i faktycznie ja bym nawet powiedział, że dłużej niż dwa lata, ponieważ my pierwsze anomalie widzieliśmy już w 2020 roku, ponieważ spotykaliśmy grupy, jak myśmy nazywali, tak zwanych czujek, którzy to przyjeżdżali i na tej granicy pojawiali się w punktach martwych, bo trzeba przypomnieć, że już przed kryzysem na granicy w niektórych miejscach kamery były, oni znali te martwe punkty, po prostu wychodzili z samochodu, zapalali papierosa, włączali przysłowiowy stoper i sprawdzali, jak szybko służby zareagują. Ja też wchodziłem w interakcję z takimi ludźmi. Te anomalie myśmy już widzieli dużo wcześniej. Tak jak mówię, to była druga połowa 2020 roku, ale jeszcze nie składało nam się do kupy, co z tego może wyniknąć. Kryzys graniczny jako taki, jaki teraz znamy, tak naprawdę widzieliśmy dopiero w sporej skali w czerwcu 2021 roku.
I ten początek tego wielkiego kryzysu, jakie były jego cechy?
Jeżeli chodzi o początek tego kryzysu, no to przede wszystkim widzieliśmy duże grupy migrantów, 5, 10, 15, a czasami kilkudziesięcioosobowe, które po prostu przechodziły przez tą granicę. Należy zwrócić uwagę, że ta granica w zasadzie dla osoby, która z nią nie obcuje, to mogłoby się wydawać, że tej granicy de facto nie ma. Można było być na grzybach i wylądować po stronie białoruskiej, nie znając topografii terenu. Mówiąc już o sensowności postawienia tej bariery, w mojej ocenie to jest coś, co nadrobiliśmy i było zapóźnieniem przez ostatnie kilkadziesiąt de facto lat, ponieważ granica nie jest, to nie są przelewki. Ja się przy tej granicy wychowałem i dla nas granica zawsze była kwestią istotną, tak? To jest coś stałego, nienaruszalnego, coś, czego nie widać fizycznie, bo tej bariery nie było, ona jest dopiero dzisiaj, ale jest to rzecz, wokół której należy się odnosić z szacunkiem, tak? I ostrożnością. Jeżeli chodzi o ten kryzys graniczny, to myśmy wiedzieli te grupy migrantów. Oni na początku zachowywali się kompletnie inaczej niż dzisiaj. Oni sami przechodzili przez tą granicę i sami szukali kontaktu z nami miejscowymi, stąd myśmy mieli dużo spotkań z tymi ludźmi i wiele rozmów. Oni sami nas prosili, żeby dzwonić na początku po Straż Graniczną albo po policję, bo tak też mówili. I myśmy po prostu dzwonili, tak? I Straż Graniczna przyjeżdżała, policja, bo już trzeba przypomnieć, że wtedy mieliśmy też wsparcie ze strony Straży Granicznej, chociażby na Dodrzański Oddział Straży Granicznej. Tych sił było trochę więcej. Jeszcze mówię, zanim przyjechało wojsko, bo wojsko przyjechało około 8-9 sierpnia 2021 roku. No i ci ludzie mieli wówczas modus operandi, jak wiemy dzisiaj, taki, że sami zgłaszali się do naszych służb, sami występowali o wnioski azylowe. Później byli umieszczani bardzo często w otwartych ośrodkach, także w różnych miejscach, które świadczyły taką usługę, tak to nazwijmy, dla Straży Granicznej. W Białymstoku mieliśmy też taki ośrodek, chociażby zdaje się przez Fundację Dialog prowadzony, gdzie się okazywało, że ci ludzie następnego dnia de facto uciekali dalej. Czyli ten wniosek o azyl był wykorzystywany w sposób instrumentalny. To się później zmieniło. Ci ludzie nie występowali o azyl. Wiedzieli, że jeżeli wystąpił azyl w Polsce, to de facto droga do Niemiec może być zamknięta, ponieważ w momencie ujawnienia w Niemczech Niemcy na zasadzie readmisji mogą do nas po prostu tych ludzi cofnąć i oni unikali złożenia wniosku o azyl. Wniosek o azyl składali tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byli w sytuacji tak zwanej podbramkowej, bo należy zwrócić też uwagę, że w ogóle ja to nazywam, że są trzy modele zachowań migrantów. Oni inaczej zachowują się wobec służb Straży Granicznej, inaczej zachowują się wobec mediów, aktywistów i kompletnie inaczej zachowują się wobec nas, autochtonów, czyli ludzi tam mieszkających. Ja śmiem twierdzić, że oni najbardziej szczerzy są wobec nas, autochtonów, tak? Ponieważ spotykając nas, myśmy tą pomoc dla nich rozumieli trochę inaczej. Ja wodziłem jakąś wodę dodatkową, kanapki, jakieś słodycze, tak? Bo jestem łakomczuchem i jakieś później koce termiczne. Oni nie potrzebowali tej pomocy. Pomoc, jaką oni rozumieli, ona miała polegać na podwózce do Niemiec albo do jakiegoś większego ośrodka miejskiego, z którego dalej mogliby się już zabrać w podróż. W związku z tym pomoc rozumianą przez nas dla migrantów należy podkreślić, że to nie jest ta sama pomoc rozumiana przez migrantów. Oni potrzebują czegoś innego.
Czyli podwózki do Niemiec. A kiedy to wszystko przerodziło się w agresję?
Jeżeli chodzi ze strony migrantów, tak? Jeżeli chodzi o tą agresję, to wydaje mi się, że pierwszym takim symptomem było postawienie tego tymczasowego płotu granicznego, który składał się z trzech wałków koncertiny, bo zanim powstała bariera, którą mamy dzisiaj, mieliśmy barierę tymczasową w postaci trzech wałków koncertiny przed takim płotem z trzech już pionowo na sobie ułożonych wałków koncertiny. I wówczas, gdy się pojawiła ta bariera, ona swego rodzaju trochę zachęcała do tej agresji, ponieważ, mówiąc wprost, ci migranci byli oddzieleni od wojska, ponieważ już się pojawiło wówczas wojsko, przecież tą infrastrukturę wojsko stworzyło. I wówczas oni korzystali z, migranci korzystali bardzo często ze słupków, które były poustawiane od strony białoruskiej przez naszych żołnierzy, które to miały, bo ja przypominam te larum odnośnie zwierzyny, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ponieważ różne środowiska ekologiczne mówiły, że ten drut zagraża zwierzynie. W związku z tym postawiono siatki leśne mające uchronić zwierzynę od kontaktu z zwierzynę leśną od kontaktu z tą koncertiną. No i te słupki właśnie z tej siatki były wyciągane przez migrantów, robiono z nich tak zwane harpuny, rozciągano tą siatkę, uderzano po głowach naszych żołnierzy tymi właśnie metalowymi słupkami, rzucano kamieniami, rzucano rozżarzonymi węglami czy jakimiś konarami drzew. Ci ludzie obozowali w miejscach, które były widoczne od strony Polski. Żołnierze widzieli te obozowiska. Wydaje mi się, że wtedy ta pierwsza jakaś taka bezpośrednia agresja się pojawiła wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i Wojska Polskiego.
A jak wielu w ogóle funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy wojska, czy policji było rannych?
Trzeba te pytanie zadać rzecznikowi policji i konkretnym jednostkom Wojska Polskiego, aczkolwiek ja rozmawiałem z kierowcami karetek na przykład. No i oni ciągle mówili o tym, że mają co robić. Oni wozili rannych żołnierzy, żołnierzy, którzy mieli połamane kończyny, żołnierzy, którzy mieli rozbite czaszki, połamane nosy. Myśmy o tym wszyscy wiedzieli. To nie było coś, to nie jest nic nadzwyczajnego z perspektywy czasu, ponieważ myśmy o tym wiedzieli. Zresztą przypominam też szturm na Kuźnicę. Wówczas też pamiętam, że kilku żołnierzy było rannych. Tam też były siły prewencyjne policji. Nie wiem, jak to wyglądało ze strony policji, ale ci ranni żołnierze byli. To nie ulega wątpliwości.
No, powiedział pan, że wymienił pan trzy grupy: autochtonów, policja, wojsko i rozmaitych aktywistów, którzy pomagali. Z aktywistami też się pan spotykał?
Wie pan, no nie trudno o spotkanie w momencie, kiedy mieszka się blisko tych aktywistów. Powiem inaczej, no, w dużej większości są to ludzie przyjezdni, którzy mieszkają między nami od roku, dwóch, pięciu, dziesięciu. Tak, tak. I my się widzimy, kłaniamy się sobie, mówimy sobie dzień dobry, nie widzę powodu, żeby tego nie robić, więc wymieniamy słowo, rozmawiamy na różne tematy, także na tematy przygraniczne. I powiem więcej, w takich rozmowach generalnie rzecz biorąc jest dużo kwestii spójnych, w których nawet jesteśmy w stanie się zgodzić.
Na przykład.
A to już zostawimy dla siebie, ponieważ to są rozmowy prywatne, ale chociażby jesteśmy w stanie się zgodzić z tym, że oni nie chcą zostać w Polsce. Wszyscy to doskonale wiedzą, także aktywiści. Aktywiści doskonale wiedzą, że ci migranci nie chcą zostać w Polsce. I w mojej ocenie występowanie azyl w Polsce jest traktowane w sposób instrumentalny. Tylko i wyłącznie w momencie, kiedy próba przekroczenia się nie powiedzie, albo jest jej, albo jest narażona na fiasko.
Pewno pan nie poszedł na film Zielona Granica. Tam Straż Graniczna jest przedstawiona jako bardzo brutalna. Jak to z pana punktu widzenia wyglądało?
Powiem panu tak, ja jeszcze nie poszedłem na ten film, ale pójdę na ten film z prostego powodu. Ja mam ten przywilej, że przez ostatnie ponad 2 lata widziałem na żywo, co się widziało pod granicą. Ja z tą granicą ciągle obcuję. Więc jestem żywo zainteresowany tym, co zobaczę w tym filmie i będę mógł to skonfrontować z tym, co widziałem. Ale to, co należy podkreślić, ja też widzę jakiś fragment, wycinek tej granicy. Nie jestem omnibusem alfa ani omegą, mogę mówić za siebie to, co widzę. I mogę to konfrontować z rzeczywistością. Tak?
Jaka ta rzeczywistość jest?
Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o film, to trudno mi się na razie...
Nie, to jest rzeczywistość, to już o filmie nie rozmawiamy, tylko o tym...
Dzisiejsza perspektywa, dzisiejsza rzeczywistość, no generalnie rzecz biorąc, dzisiaj jest bardzo spokojnie. Ja powiem panu, w 21 roku odesłałem żonę i dzieci do Białegostoku, gdyż było niebezpiecznie, mówiąc wprost. Żona z dziećmi przyjechała do Białegostoku, mieliśmy tą możliwość, mając tutaj też mieszkanie. Żona z dziećmi tu wyjechała, bo nie mogłem non-stop stać pod domem i pilnować dzieci. Dzisiaj mieszkając 800 metrów od granicy, dzieci bawią się pod domem. Niczego się nie obawiamy. Wróciłem do starych nawyków zostawiania kluczyków w samochodzie, żeby ich później nie szukać. Jest duża zmiana względem tego, co mieliśmy 2 lata temu.
Ale ten napór emigrantów, imigrantów czy uchodźców nadal jest na polską granicę?
Nadal jest, ale jest o wiele mniejszy. Co jest istotne, ten napór został skanalizowany, podejrzewam, przez stronę białoruską w konkretne miejsce. On obecnie głównie odbywa się na południu naszego województwa. Są to okolice Białowieży, Dubicz Cerkiewnych. No ja mam takie swoje 3 teorie, dlaczego akurat to wszystko przeniosło się na południe województwa. No, pierwszą kwestią jest kwestia zapory. My mamy tą zaporę w sposób ciągły, nieprzerwalny, do rzek. W momencie, kiedy mamy rzekę, na rzece tej zapory nie ma. Są jakieś wałki z koncertiny, ale nie jest to tak trwała zapora jak ta kilkumetrowa. Właśnie w okolicach Białowieży są cieki wodne, są bagna siemianówki tutaj wyżej, jest rzeka Świsłocz w zasadzie niedaleko mnie, chociaż aż tak dużo przekroczeń tam nie ma, więc generalnie rzecz biorąc ruch przekierowany jest tam, gdzie tej bariery nie ma. Ta bariera spełnia funkcję przede wszystkim walki z czasem. Ona daje nam handicap polegający na tym, że funkcjonariusz o wiele wcześniej wie, że będzie za chwilę próba przekroczenia granicy, ponieważ perymetria to w czasie rzeczywistym wyłapuje i nie trzeba już trzymać w zasadzie w linii na granicy żołnierzy, bo to oni stanowili własnym ciałem o tym murze. Oni byli tym murem na granicy. Dzisiaj już tego nie muszą robić, ponieważ jest ta perymetria i jest ta stalowa konstrukcja, która de facto oddziela naszych żołnierzy. To jest też ważna kwestia bezpieczeństwa, no bo bezpieczeństwo naszych żołnierzy zwiększyło się dosyć mocno w momencie postawienia tejże zapory. To raz. Więc tam, gdzie nie ma muru, tam przekroczeń jest więcej. Druga kwestia, przechodząc przez ten mur, bo on też jest do przejścia, ale tak jak mówię, jego funkcją jest przede wszystkim walka z czasem. W momencie, kiedy takie przekroczenie wydarzyłoby się na moim na przykład terenie, gdzie mieszkam, my mamy wokół duże połacie pól. W związku z tym taka osoba, która przekroczyła nielegalnie granicę, byłaby po prostu widoczna, nie byłaby w stanie ukryć się w terenie. Tam mamy Puszczę Białowieską, tak? Tam można rozpłynąć się w terenie i wyjść z każdej strony tej puszczy. Więc to jest dodatkowe utrudnienie dla naszych służb. A trzecia kwestia, mam opinię taką, że jednak największa liczba aktywistów jest na południu województwa, w okolicach Białowieży. Dlaczego? Bo to są zazwyczaj ludzie przyjezdni i jednak atrakcyjność turystyczna tej Białowieży w myśleniu takiego przysłowiowego warszawiaka jest dużo większa niż, nie wiem, mieszkać pod Krękami. W związku z tym tych aktywistów tam jest najwięcej. Tam najwięcej mają daczy letniskowych czy też swoich jakichś nieruchomości, w których również i mieszkają na co dzień. I w związku z tym, mając tą wiedzę, migranci oczywiście wiedzą, że jeżeli coś się nie powiedzie, to tutaj na miejscu ci aktywiści ich wyposażą, nakarmią, zaopatrzą i pozwolą iść im dalej.
A jak pan myśli o tych ludziach, którzy chcą przekroczyć granicę, ze współczuciem?
Powiem panu tak, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, to są przeróżni ludzie. Niektórzy wzbudzali te współczucie, niektórzy nie. Innym ufało się bardziej, innym mniej. Inni wprost wielokrotnie w rozmowie kłamali, co też im wykazywałem, inni nie. I powiem panu tak, po co jest granica? Granica jest po to, żeby strzec nas, mieszkańców, nie tylko przygranicznych, ale wszystkich obywateli państwa polskiego i ludzi mieszkających na terenie państwa, przed ludźmi, których nie chcielibyśmy, aby tu się znaleźli. I w dobie szczególnie wojny na Ukrainie i pamiętając o tym, że na dzień dzisiejszy to są ludzie z wizami rosyjskimi. Rosja w czasie rzeczywistym inwentaryzuje, kto, gdzie, skąd przyjechał. Ona ma ich, Rosja ma ich imiona, ma ich nazwiska, wie skąd ci ludzie przybyli, a ci ludzie często tutaj tych swoich dokumentów nie okazują. W związku z tym, mając tą wiedzę, znając ścieżkę przybycia tych ludzi tutaj, nie można pozwolić na to, żeby otworzyć tym ludziom granicę. Ja zdaję sobie sprawę, że być może w tej całej grupie są ludzie, którym należałoby udzielić pomocy, ale ścieżka udzielenia pomocy nie może wieść w tłumie masy niezweryfikowanych osób. Więc jeżeli spojrzymy na prawo międzynarodowe, no to doskonale wiemy, kto może tym uchodźcą być. Uchodźcą nie może być osoba, która przekracza kilka granic i wybiera miejsce docelowe, w którym tym uchodźcą chce zostać. Więc nie rozumiem kompletnie próby naginania tej rzeczywistości, tym bardziej, że jest to wspierane przez wrogo nam nastawione państwa sąsiedzkie.
Jak duże gospodarstwo pan ma?
Ja prowadzę gospodarstwo na areale około 150 hektarów.
Czyli duże.
Patrząc na średnią krajową, tak, to jest sporo powyżej średniej krajowej.
Ale jest pan nie tylko rolnikiem, bo też jest pan politologiem?
Tak, jestem politologiem. Ja miałem ten komfort, że poszedłem na studia, które mnie interesowały. W związku z tym studiowałem politologię, studiowałem też tutaj na stosunkach międzynarodowych, też rolnictwo, ale jak ktoś mi pyta, co jest najważniejsze, no to najważniejszy jest ten technik rolnik, którego uzyskałem, bo z tego żyję. Więc kiedyś pamiętam taką rozmowę z matką mojego ówczesnego kolegi, która mnie pytała: panie Jacku, a co pan robi? Ja mówię: a studiowałem to, teraz studiuję to. I ona tak patrzy na mnie z politowaniem. Ja mówię: ale jeszcze zrobiłem sobie w międzyczasie technika rolnika. Na co ta bardzo mądra kobieta spojrzała na mnie, pokiwała głową i powiedziała: a już myślałam, że nic poważnego w życiu pan nie zrobił.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A jednak jeszcze udało się zrobić coś poważnego, a mianowicie wywiad w Radiu Wnet. Rozmawialiśmy z panem Jackiem Słomą, z rolnikiem tutaj z okolic pogranicza, z rolnikiem podlaskim.